Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie.
Jak brzask rozprasza nocy mrok.
Orędzie końcowe synodu biskupów oraz nota Kongregacji Nauki Wiary o szafarzach sakramentu chorych. O tym mówić będziemy już za chwilę. Następnie przed niedzielną kanonizacją błogosławionego Zygmunta Gorazdowskiego gośćmi w studiu będą siostry Józefitki, przełożona generalna Letycja Jęczura i siostra Dolores Siuta, postulator procesu kanonizacyjnego. Podamy też informacje o zasadach głosowania w drugiej turze wyborów prezydenckich w polskich placówkach dyplomatycznych w Rzymie. 21 października na magazyn zaprasza Państwa ksiądz Józef Polak.
Eucharystia, chleb żywy dla pokoju na świecie, taki tytuł nosi końcowe orędzie synodu biskupów. Dokument liczy 17 stron i składa się z 26 paragrafów. Nad jego ostatecznym kształtem ojcowie synodalni dyskutowali przed południem podczas 20. Kongregacji Generalnej. Pierwotnie tekst miał być gotowy rano, jednak konieczność naniesienia dodanych jeszcze dziś poprawek sprawiła, że na konferencji prasowej zaprezentowano jedynie zasadniczą treść orędzia.
Część wstępna dokumentu podkreśla wdzięczność biskupów za czas spędzony na synodzie. Zachęca wiernych do usilniejszej modlitwy o pełną jedność Kościoła. Dziękuję kościołom lokalnym, także kościołowi w Chinach, którego biskupi nie mogli przybyć do Rzymu. Orędzie nawiązuje do dramatów dzisiejszego świata, głodu, wojen, niesprawiedliwości, terroryzmu, przemocy na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Podejmuje kwestie sekularyzacji i relatywizmu, braku kapłanów w wielu częściach świata i kryzysu sakramentu pojednania. Jako znak nadziei zauważa wzrost powołań kapłańskich i zakonnych oraz gorliwe świadectwo życia wielu księży. Ojcowie synodalni nawiązują do wzruszających świadectw współczesnych męczenników za wiarę. W końcowej części przesłania zawarli szereg apeli do osób żyjących w związkach niesakramentalnych, do kapłanów, młodzieży, seminarzystów, do chorych i małżeństw chrześcijańskich oraz wezwanie do zaangażowania w dialog ekumeniczny i międzyreligijny. Końcowe orędzie synodu wieńczy życzenie pokoju pełnego nadziei.
Jedynie biskupi i kapłani mogą ważnie udzielać sakramentu namaszczenia chorych, czytamy w opublikowanej dziś na łamach L'Osservatore Romano nocie Kongregacji Nauki Wiary. Dokument wydany 11 lutego bieżącego roku podpisali ówczesny prefekt tej dykasterii kardynał Józef Ratzinger oraz sekretarz arcybiskup Angelo Amato.
W komentarzu do noty Watykański Dziennik Oficjalny pisze, że osoby podważające naukę tradycyjną powołują się na względy duszpasterskie oraz brak dostatecznej liczby kapłanów w wielu częściach świata. Celem dokumentu jest zwrócenie uwagi na żądania niektórych środowisk domagających się, by tego sakramentu mogli udzielać również diakoni czy wręcz osoby świeckie. Wiązałoby się to ze szkodami dla wiary i poważnymi stratami duchowymi chorych, pisze L'Osservatore Romano. Dziennik przypomina podstawy biblijne, teologiczne i prawne udzielania sakramentu namaszczenia chorych. W tradycji katolickiej zawsze podkreślano, że jego szafarzem może być tu wyłącznie biskup i kapłan. Uobecniają oni bowiem Chrystusa i Kościół. Nauka ta jest definitywnie zobowiązująca, przypomniała Kongregacja Nauki Wiary.
Nie trudno jest podać chleb głodnemu, gdy prosi. Trudniej jest podać go z miłością.
Przy okazji kanonizacji błogosławionego Zygmunta Gorazdowskiego gośćmi w naszym studiu są dzisiaj przełożona generalna zgromadzenia przezeń założonego siostry Józefitek, matka Letycja Jęczura oraz siostra Dolores Siuta, postulator procesu kanonizacyjnego. Szczęść Boże, witam serdecznie w studiu.
Szczęść Boże.
Proszę siostry, wydarzenie niezwykłe dla całego zgromadzenia. Jakżeście się przygotowywały do tego?
Jest to rzeczywiście niezwykłe wydarzenie historyczne. Jest to ogromny dar dla Kościoła i dla zgromadzenia. Przygotowania trwały długo. Przede wszystkim chodziło o to przygotowanie się duchowe, o to nastawienie się wewnętrzne na przyjęcie daru, łaski, jak również przygotowania zewnętrzne, które łączą się z całą organizacją.
Błogosławiony Zygmunt Gorazdowski Święty wkrótce pozostawił dziedzictwo w postaci waszego zgromadzenia w telegraficznym skrócie. Ile was jest obecnie, główne dzieła?
Obecnie jest nas około 500. Pracujemy w 2 prowincjach, 3 delegaturach w Polsce, na kontynencie afrykańskim, jak również Ameryki Południowej. Jest 64 wspólnot w całym świecie. W zgromadzeniach zrzeszone są, można powiedzieć, siostry 8 narodowości. Można powiedzieć, że w ostatnim czasie zgromadzenie się rozeszło na różne strony świata. I to ewangeliczne posłanie, żeby szerzyć Ewangelię aż po krańce świata, tak bardzo przenika serca sióstr. Jest dużo chętnych właśnie do wyjazdu na misję, do pracy w innych krajach, poza Polską, poza terenami, gdzie zgromadzenie powstało. Ale jest również ogromna radość, że tam, gdzie zgromadzenie powstało, obecnie jest dużo powołań, wspólnoty również się mnożą i mogę powiedzieć, że w delegaturze ukraińskiej jest aktualnie 11 wspólnot i cieszymy się też nowymi powołaniami, które chętne są do podejmowania i kontynuowania pierwotnej myśli ojca założyciela.
Siostry Józefitki w Polsce to dom generalny w Krakowie, to również Wrocław. Gdybyśmy tak właśnie chcieli przybliżyć jeszcze polską rzeczywistość.
W Polsce siostry pracują w różnych dziedzinach. Chyba większość z sióstr to są siostry pielęgniarki, które posługują w szpitalach. Obecnie najbardziej cieszymy się tym, że siostry pochylają się nad ludźmi cierpiącymi i są to osoby starsze w domach pogodnej jesieni, w domach pomocy społecznej. Pochylają się nad dziećmi niepełnosprawnymi, sierotami. Pochylają się również nad dziećmi w przedszkolach, w zakładach, w instytucjach specjalistycznych. Jest to posługa właśnie, która wyrosła z charyzmatu i z tej pierwotnej myśli ojca założyciela.
Każda kanonizacja jest oprócz wielkiej radości, honoru, także takim niesamowitym bodźcem na przyszłość, pragnienia na przyszłość w zgromadzeniu.
Chciałbyśmy żyć wiernie tą myślą, ideą ojca założyciela, błogosławionego księdza Zygmunta, tą inspirację jego pierwotną realizować dzisiaj i aż po krańce świata, żyć radykalizmem ewangelicznym, a więc bardzo konkretnie i dosłownie, jak wziął to on sam, i pójść tymi dwoma drogami, które się przenikają, drogą modlitwy i kontemplacji, a zarazem działania, czyli dostrzegania Chrystusa w człowieku cierpiącym, kochania Go, służenia Mu, podnoszenia Jego godności i nadawania sensu Jego życiu.
Wszystkim dla wszystkich dziś stanę się.
O charyzmacie Zgromadzenia Sióstr Józefitek mówiła przełożona generalna siostra Letycja Niemczura. Z nami w studiu jest również postulator w procesie kanonizacyjnym, siostra Dolores Siuta. Proszę siostry, Zygmunt Gorazdowski miał niesamowity charyzmat dostrzegania potrzeb ludzi i wychodzenia im naprzeciw. Gdybyśmy chcieli przedstawić właśnie duchową sylwetkę.
Trzeba by było zacząć przede wszystkim od tego, co kryje w sobie sformułowanie miłość miłosierna. Człowiek, który potrafił przekładać na życie codzienne tą ideę ewangeliczną, umiejętność pochylania się nad człowiekiem wołającym o pomoc, o litość, o miłosierdzie. To jest baza, na której rozwinął się cały jego charyzmat, czy esencja tego charyzmatu. Oczywiście przekładał to na rozmaity sposób, w konkretnych dziełach i w konkretnych postawach, w relacjach z człowiekiem cierpiącym, potrzebującym pomocy. Zarówno służąc na płaszczyźnie wychowawczej, co kontynuujemy, jak wspomniała przełożona generalna, on to robił najpierw katechizując młodzież i dzieci, dla których stworzył i specjalne katechizmy, i rady, i przestrogi, formując wychowawców i rodziców poprzez słowo pisane, napisał zasady i przepisy dobrego wychowania, zależało mu na formacji odpowiedniej, zabiegał o prawdziwy kształt formacyjny przyszłych wychowawców poprzez założenie dla studentów Seminarium Nauczycielskiego Internatu. Wówczas akademików nie było i przyszli nauczyciele na rozmaitych ścieżkach gubili swoje morale. Ogromna płaszczyzna działalności księdza Gorazdowskiego to przekładanie tej miłości miłosiernej wobec człowieka cierpiącego fizycznie i moralnie. W związku z tym założył dla żebraków dom pracy, gdzie nie chodziło tylko o danie możliwości zarobku, ale o ratowanie ludzkiej godności. Dzięki temu domowi pracy, gdzie żebracy mogli zamieszkać, wielu ludzi uratowało się z tych kompletnych nizin, marginesów społecznych. ponieważ w czasach, w których żył, mnóstwo ludzi było pozbawionych opieki szpitalnej. Była taka bezsensowna ustawa, która wyrzucała ludzi ze szpitali po 6 tygodniach pobytu bez względu na stan zdrowia. Dla takich ludzi ksiądz Gorazdowski stworzył zakład dla nieuleczalnie chorych i ozdrowieńców, rodzaj hospicjum. Ewenementem wręcz było stworzenie przez niego pierwszego domu samotnej matki w Galicji. Ten dom miał o wiele szerszy profil jak dzisiejsze domy samotnej matki, bo dzieckiem opiekował się ksiądz Gorazdowski wraz z Towarzyszeniem Siostrami Józefitkami do czasu jego wydoroślenia i zdobycia zawodu.
Działalność niezwykle bogata, wejdę w słowo, ona się wpisała w konkretny kontekst społeczny, historyczny. Przypomnijmy podstawowe fakty, miejsca, czas.
Ksiądz Gorazdowski głównie działał na terenie archidiecezji lwowskiej. Urodził się w Sanoku, skończył szkołę w Przemyślu, studia we Lwowie i w zasadzie prawie 40 lat swoją działalność rozwinął na terenie Lwowa. Aczkolwiek potem poprzez zgromadzenie, które założył we Lwowie, sióstr świętego Józefa, ta działalność rozprzestrzeniła się poza Galicję na inne tereny ówczesnej Polski, będącej pod zaborami, potem wyzwolonej.
Proszę sióstr, aktualność przesłania świętego Zygmunta na dziś.
Myślę, że wspaniale tą aktualność pokazuje encyklika Dives in Misericordia. Gdybyśmy chcieli mówić o charyzmacie księdza Gorazdowskiego, wystarczy właśnie pochylić się nad Ewangelią Miłosierdzia i nad tą encykliką, która nam pokazuje, przekłada na aktualny język i na aktualną rzeczywistość, jak Józefitka ma rozumieć i ma realizować charyzmat księdza Zygmunta Gorazdowskiego w naszych obecnych czasach. Bo ubogich i cierpiących zawsze mieć będziecie. Chrystus jasną sprawę stawiał i to przesłanie jest ciągle aktualne. Dzisiaj wydaje się jeszcze bardziej. Człowiek krzyczy swoją bezradnością, swoim zapotrzebowaniem na pomoc, na obecność w różnych formach. I do tego człowieka wołającego Józefitki biegną na sposób swojego świętego założyciela, podglądają go, ponieważ to był człowiek bardzo nowoczesny. Sposób, w jaki on to realizował, jak się weźmie encyklikę Dives in Misericordia, to się odnajduje echa jego przesłań, jego sposobu realizacji Ewangelii Miłosierdzia. Dlatego nawet wiele aktualności nie trzeba dokonywać, bo to jest ciągle ta sama Ewangelia w taki właśnie sposób realizowany, jak on to robił.
To, co jest takie józefickie i aktualne, to być wszystkim dla wszystkich, mając serce przy Bogu i ręce przy pracy. I to, co przypomniał nam Jan Paweł II w czasie beatyfikacji, umieć łączyć kontemplację z działaniem, a zarazem tak służyć człowiekowi, aby on w głębi swojego serca mógł odczuć, że jest zmiłowany przez Boga. I czujemy się wezwane właśnie przez ten akt kanonizacji do takiego świadczenia i służby w Kościele według potrzeb współczesnego świata.
Ojcze Zygmuncie Gorazdowski, błogosławiony księże lwowski, oddałeś Bogu życie swe.
Świadkami beatyfikacji byliśmy we Lwowie jeszcze nie tak dawno, podczas ostatniej pielgrzymki Jana Pawła II na Ukrainę. Zgromadzenie rozwija się, matka wspomniała, również na Ukrainie. Powiedzmy troszkę więcej o tej pracy tam właśnie.
Na Ukrainie podjęłyśmy pracę na nowo od lat 90. Tam znajduje się w samym Lwowie delegatura ukraińska i przełożeni, którzy odpowiedzialni są właśnie za te wspólnoty. Siostry swoją pracą ogarniają, jak wszędzie można powiedzieć, właśnie tych ludzi, którzy są w potrzebie, bez względu na ich wiek, na ich pochodzenie, na ich wyznanie. W konkretach można powiedzieć, że sprowadza się to do prowadzenia świetlicy dla dzieci ubogich, do opieki nad ludźmi chorymi w domach prywatnych, do pracy katechetycznej, duszpasterskiej. Ostatnie działania i ostatnie kroki były w kierunku utworzenia wspólnoty w Akademiku dla Młodzieży w Kijowie. Więc myślimy, że to, czego dokonywał ojciec założyciel i co dostrzegał wokół siebie, siostry również pochodzące już z tamtych terenów, jak również inne siostry, czują ten charyzmat i wprowadzają w czyn to, co przekazał nam i czego doświadczyłyśmy w formacji poprzez odkrywanie idei pierwotnej, jak również całej duchowości i dziedzictwa ojca założyciela.
Świadkami charyzmatu wy również jesteście. Proszę siostry, czy ja mogę sobie pozwolić na takie osobiste pytanie? Co was w świętym Zygmuncie najbardziej zafascynowało?
Tak, oczywiście. Od siebie mogę powiedzieć, że zafascynowało mnie jego wielkie ubóstwo i jego wielkie ryzyko, bo podejmował wszelkie dzieła, nie mając wielkich zasobów, finansów, wielkich perspektyw. Miał ogromną wiarę w Bożą opatrzność, ogromną nadzieję, którą żył i innym ukazywał, i miłość najpierw dla Chrystusa i dla Niego właśnie w bliźnich. To ryzyko i ta wiara popycha mnie, jakby można powiedzieć, właśnie iść dalej, działać i dostrzegać we współczesnym świecie ubogich chrystusowych, czyli patrzeć oczami Chrystusa na współczesny świat.
Dla mnie z kolei poruszeniem jest jego postawa pokory. Ten człowiek wiedział, w czyim imieniu działa i kogo reprezentuje. Fantastycznym tego przykładem jest scena, kiedy żebrak nie przyjmuje od niego ostatnich groszy, które wyciąga ze swoich kieszeni, bo żebrakowi wydaje się, że za mało, i rzuca mu pod nogi te pieniądze. I wtedy ksiądz Gorazdowski przeprasza tego człowieka, że więcej niestety dzisiaj nie ma. To jest niesamowite właśnie, jak ten człowiek rozumiał, że drugi wobec niego stojący to jest ten, któremu jest w konieczności dawać nie to, co mu zostaje, ale wszystko, co ma. Inna rzecz, która porywa w księdzu Gorazdowskim, to jego ogromny entuzjazm i radość służenia. To nie był człowiek smutny, to był człowiek żarliwy radośnie. Tego optymizmu ewangelicznego bardzo trudno dostrzec w działaniach ludzi Kościoła, powiedzmy wielu. On porywał, to jest specyficzne dla jego charyzmatu.
Podzielę się jeszcze taką refleksją zasłyszaną od młodzieży naszej. Jedna z dziewcząt wstępujących do nas powiedziała: ten człowiek miał być przyjacielem innych. Dziś, kiedy świat pyta, czym jest przyjaźń, czym jest miłość i tak dalej, różne pytania w tej dziedzinie, błogosławiony Zygmunt Gorazdowski nam pokazuje, w jaki sposób być przyjacielem dla drugiego.
Może jeszcze tylko tyle dodam, że zgromadzenie nasze to również rozrywający się charyzmat na modlitewne grupy świętego Józefa, które starają się żyć charyzmatem zgromadzenia. Ksiądz Gorazdowski porywa nie tylko kandydatki do zgromadzenia się świętego Józefa, ale porywa ludzi świeckich bogactwem swojej duchowości. I w związku z powyższym na kanonizację nie tylko przyjeżdżają siostry Józefitki, ale przyjeżdżają przyjaciele naszego zgromadzenia, także gro z nich zrzeszonych właśnie w tych modlitewnych grupach świętego Józefa, zafascynowanych postacią, osobowością księdza Zygmunta.
Bóg zapłać serdeczne za wizytę w studiu. Przy okazji kanonizacji błogosławionego Zygmunta Gorazdowskiego naszymi gośćmi były przełożona generalna zgromadzenia sióstr Józefitek, matka Letycja Niemczura oraz siostra Dolores Siuta, postulator procesu kanonizacyjnego. Bóg zapłać serdeczne. Dziękuję bardzo.
Bóg zapłać.
Na zakończenie jeszcze wiadomość istotna dla rodaków poza granicami kraju i dla tych, którzy wybierają się do Rzymu na niedzielne kanonizacje. Otóż po raz pierwszy stworzono możliwość głosowania w drugiej turze wyborów prezydenckich w polskich placówkach dyplomatycznych poza granicami kraju. O szczegóły zapytaliśmy kierownika Wydziału Konsularnego Ambasady Polskiej w Rzymie, Janusza Ostrowskiego.
Druga tura wyborów prezydenckich odbędzie się również za granicą, w tych samych miejscach i w tych samych komisjach wyborczych, co pierwsza tura. W najbliższą niedzielę od godziny 6 do godziny 20 komisje wyborcze zaczynają działać. Osoby, które zgłosiły się, są wpisane na listy wyborców w okręgach wyborczych jednym i drugim, bo są dwa okręgi wyborcze w Rzymie, będą mogły głosować. Oczywiście osoby, które przebywają tu w Rzymie turystycznie, czy w ramach pielgrzymek, też będą mogły zagłosować, jeżeli mają dokument, który przywożą z kraju, z obwodowych komisji w miejscu zamieszkania.
Przypomnijmy, w Rzymie będą dwie obwodowe komisje wyborcze. W siedzibie ambasady przy Via Rubens 20 dla nazwisk wyborców zaczynających się na litery od A do EU oraz druga komisja w siedzibie konsulatu przy Via San Valentino 12. Tam głosować mogą osoby, których nazwiska rozpoczynają się na litery od M do Z. Lokale wyborcze otwarte będą w niedzielę od godziny 6 do 20. Tu Radio Watykańskie. W piątkowym magazynie to wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę i zapraszamy do słuchania nas jutro. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.